po prostu o wierze. I na dzisiaj też mam takie przygotowane słowo. Chciałbym je dzisiaj uwolnić wśród was. I bardzo was zachęcam do tego, żebyście wrócili do wiary. Żebyście wrócili do wiary. Tydzień temu temat słowa był niezastąpiona wiara. Mówiłem o tym, że wiary nie możesz niczym zastąpić. Ani miłosierdziem, ani miłością, ani modlitwą, ani łaską, ani wiernością. Po prostu wiary nie zastąpisz niczym. I musisz być bardzo świadomy tego, czym wiara jest i żyć nią. Słowo Boże mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie w jakiś inny sposób, ale z wiary. Amen? I musisz wiedzieć, czym wiara jest. W tym narodzie, który jest bardzo religijnym narodem, słowo wiara to jest jeden wielki mglisty obłok, żadna definicja tam się nie pojawia. Ludzie mówią wiara i myślą ksiądz, proboszcz, kościół, religia Częstochowa i wiele innych rzeczy. Amen? Ale Biblia mówi, że wiara jest pewnością rzeczy, których się spodziewamy, które nadchodzą, których nie widzimy. Amen? Powiedz, wiara jest pewnością. Amen? I Słowo Boże mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Amen? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zbawieni jesteśmy przez wiarę. Żyjemy z wiary. I dzięki wierze otrzymujemy chlubne świadectwo na temat swojego życia. Bohaterowie wiary, o których czytaliśmy tydzień temu, otrzymali świadectwo, chlubne świadectwo od Boga, chwałę nad swoim życiem, dlatego że wierzyli Bogu. Amen? Powiedz wiara. Amen? I dzisiaj chcę mówić o wierze i o zwycięstwie. Dlatego na początek otwórzmy pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 4 wiersza. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 4 wiersza, przeczytamy 2 wiersze. 5 rozdział, 4 i 5 wiersz. Pierwszy list Jana. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Alleluja! Powiedz zwycięstwo. W tym krótkim fragmencie, 2-wierszowym, 4 razy jest mowa o zwycięstwie. Tydzień temu mówiłem o tym, że Biblia właśnie taka jest. Biblia nie jest literacka, piękna, ale jest na temat twojego życia. Biblia jest instrukcją dla twojego życia. Biblia jest receptą dla twojego życia. Jeżeli masz problem, trudną sytuację, to nie przebywaj tylko w mgle zaufania, że Bóg jakoś cię przeprowadzi i jakoś ci pomoże. Ale sięgnij po Słowo Boże, które jest lekarstwem, receptą, radą, rozwiązaniem i drogą dla twojego życia. Amen? Halleluja. I tutaj jest właśnie 4 razy w 2 zdaniach użyte słowo zwycięstwo. Gdybym ja napisał ten tekst i dał go do druku, dał go do gazety chrześcijańskiej, to każdy korektor by mi ten tekst rozwalił. Nie można w 2 zdaniach 4 razy użyć tego samego słowa. Tak się nie robi. Nie można ciągle pisać kościół, kościół, kościół. Trzeba mówić inaczej. Mówić zbór, wspólnota, fellowship. Trzeba coś z tym zrobić. Amen? Ale Biblia nie jest taka. Biblia nie dzieli włosa na czworo. Biblia jest żywą odpowiedzią skuteczną dla twojego życia. Masz problem, przychodzisz do Boga i Bóg mówi, bam, a to jest odpowiedź dla ciebie. Yes. Aleluja. Amen? Jaki masz dzisiaj problem? Nie wiem. To jest twój problem. To jest twój problem. Bo jak nie wiesz, jaki jest twój problem, to jak będziesz się modlił? Biblia mówi, nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. Jaka to jest dobra modlitwa? Dobra modlitwa to jest wtedy, kiedy wiesz, czego potrzebujesz, wiesz, że Bóg chce ci to dać i zgodnie z wolą Bożą modlisz się do Boga, żeby dał ci to, czego potrzebujesz. To jest dobra modlitwa. Dobra modlitwa to wtedy, kiedy jesteś miotany w swoim umyśle, otrzymasz czy nie otrzymasz, bo Biblia mówi, że ten, który jest jak fala, nic nie otrzyma. Amen? Więc co jest twoim problemem? Jeżeli wiesz, to przychodzisz do Boga i znajdujesz odpowiedź. A jeżeli nie wiesz, to przychodzisz i pokutujesz zaćmionego, upitego umysłu nietrzeźwego, który nie rozróżnia, co się dzieje wokół jego życia. Czyż to nie dobra nowina? Amen? Amen? Przyjdziesz do Boga z każdym swoim problemem, najgorszą, najtrudniejszą swoją sytuacją, to tak jak przychodzisz do rodzica i rodzic od razu ma odpowiedź. Halleluja! Amen? Dzisiaj rano wstałem o 6 rano z bólem głowy, bo wczoraj się nałykałem rozpuszczalnika. Nie szukałem inspiracji. Nie szukałem inspiracji. Po prostu robiłem remont w swojej łazience i musiałem trochę z grzybem powalczyć. I po prostu rano miałem takiego kaca, taki miałem ból głowy, myślałem, że mi rozerwie. Szedłem sobie na dół i mówię, Boże, co mi kac czy nie kac? Jestem zwycięzcą. Amen? Otworzyłem sobie Biblię. Przeczytałem, że prawda otwiera nasze oczy, żeby widziały tak, jak trzeba. Amen. Później zszedł Przemek i mówi, tato, dasz mi mleko? Od razu mu dałem mleko. Amen. Dlaczego dostał mleko? Bo poprosił o mleko i wstał rano. Wstał później, dostałby od mamy. Halleluja. Ale wstał rano, dostał od taty. A później mówi, tato, mam trzaskę wielką w nodze. Ja mówię, jak masz trzaskę? Nie wiem, kiedy mi weszło. Pokaż. Usiadł, pokazuje mi taka trzaska. Gdzieś ponad pół centymetra wbita w nogę. Ja mówię, wyciągniemy. Dasz radę? Poszedłem po igłę, wracam z igłą. On mówi, nie, ja sam sobie wyciągnę. Ja mówię, nie dasz rady. Dam tato radę. Nie dotykaj mnie tą igłą. Poszedł na górę do pokoju, za chwilę wchodzi, wraca. Drzazga wyjęta. Nie boli noga? Nie, wyjąłem drzazgę. Poleciał do siostry, wyjąłem drzazgę. Poleciał do mamy, wyjąłem drzazgę. Halleluja. I oddał chwałę sobie i swoim rączkom małym, które były w stanie wyciągnąć drzazgę. Halleluja. Co ja to mówię? Nie wiem. Chcę ci powiedzieć, że ty jesteś w Bożym ręku i że jeżeli znasz swój problem, to możesz przyjść do Boga i On rozwiąże twój problem. Amen? A jeżeli nie wiesz, co jest twoim problemem, nie wiesz, po co żyjesz, nie wiesz, dokąd zmierzasz, nie znasz, nie masz zdefiniowanego swojego problemu, to jak tobie Bóg pomoże? Amen? Ale jeżeli znasz, możesz przyjść i możesz wygrać swoje życie. Amen? I teraz posłuchaj. To, co tu przeczytaliśmy przez chwilę, jest niesamowite. Bo Bóg przygotował dla ciebie zwycięstwo. Zwycięstwo i nic mniej. Taka jest definicja życia chrześcijanina. Zwycięstwo i nic mniej. Halleluja! Zwycięstwo i nic mniej. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy takie słowa. I powiedział Bóg, stwórzmy człowieka. I co powiedział dalej? Żeby upaść na kolana i oddać nam chwałę. Albo do społeczności z nami, bo jesteśmy tacy samotni. Co on tam powiedział? Znasz swoją Biblię? Wiesz, co on tam powiedział? Powiedział, stwórzmy człowieka na obraz nasz i podobieństwo. Jest! Co ty myślisz o sobie? Kim jesteś? Kim jesteś w swoich oczach? Jak postrzegasz swoje życie? Jak widzisz swoje życie? Wiecie, teraz jest ta rocznica powstania warszawskiego, 65. Ja nie wiem, jak to jest, ale po prostu ja nawet tego nie mogę zrozumieć dobrze. Ale za każdym razem, kiedy włączam telewizor 1 sierpnia albo w okolicy 1 sierpnia i słyszę te informacje, to mi po prostu duszę moją na lewą stronę obraca 3 razy, i nie mogę się nigdy pozbierać. Wczoraj robiłem tę łazienkę w drugim pokoju, mówię, a włączę, zobaczę, tam gdzieś transmisje lecą z placu Piłsudskiego, włączę sobie. I włączyłem, nawet nie oglądałem, tylko dźwięk słyszałem. I nagle zaczynam płakać. I mówię, co to jest, ten rozpuszczalnik? Co się ze mną dzieje? I mówię, cały dzień wczoraj taki miałem. Szedłem spać i po prostu mówię, Boże, o co tu chodzi? Ja tego nie obejmuję. Oczywiście, sam kiedyś głosiłem, że to jest prorocze, że najpierw jest ziarno musi obumrzeć, żeby później mogło powstać coś nowego. Bardzo się wzruszyłem, jak wczoraj prezydent Warszawy powiedziała do powstańców, to miasto jest wasze, zapłaciliście za nie. Po prostu, aż mnie wytelepało. Po prostu ja pewne rzeczy rozumiem, ale tak jak patrzę dalej, to nie rozumiem. Bo przecież Biblia nic nie mówi o powstaniu warszawskim. Amen? Nie mówi, że przegrane powstanie w sensie militarnym ma jakiś sens. Nic o tym w Biblii nie znajduje. I mówię, Boże, co jest, że jak ja to oglądam, to będą po prostu tak.
Idę spać i mówię, nie no, muszę jutro jakieś kazanie powiedzieć, a po prostu bym poszedł sobie do Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak to wszystko po prostu pozbierać do kupy? Jestem rozwalony! Wie Boże, co jest ze mną? Powiem ci. Ty jesteś powołany do czegoś konkretnego. I twoje serce szuka tego, do czego jesteś powołany. Twoje serce nie zazna spokoju, po pierwsze, dopóki nie spotka żywego Boga, który jest jedynym twoim ukojeniem, a po drugie, jeżeli nie znajdziesz celu i przeznaczenia swojego życia. I za każdym razem, kiedy twoje serce zbliża się do treści, które mają związek z twoim przeznaczeniem, to twoje serce zaczyna odpowiadać na to, co się dzieje. Niedawno oglądałem taki serial, science fiction, o kręgach zbożowych. Tak, dla tych, którzy nie lubią tematów militarnych, zrobią science fiction, a później przejdę do doktora House'a. Nie, żartowałem. I wiesz, i po prostu byli tam ludzie, żyli na Ziemi. I nagle zaczęły pojawiać się kręgi. Kosmici się zbliżyli. I nagle z tymi wszystkimi ludźmi, nie wszystkimi, ale niektórymi, coś zaczęło się dziwnego dziać. Zaczęli słyszeć głosy, czuli, że muszą gdzieś pojechać, czuli, że muszą coś zrobić. Później się okazało, że mają wszczepione specjalne po prostu jakieś tam chipy. Nie były chipy, jak nie wiem jak to się nazywało, implanty. O, ktoś oglądał? I po prostu czuli, że zbliża się przeznaczenie. I zaczynali, i cały ten serial polegał, że odkrywali swoje przeznaczenie, żeby pewnego dnia być zabrani przez te jednostki, które przylecą po nich. Wiesz, i powiem ci, to jest właśnie obraz naszego życia. W tobie jest zaszczepione przez Boga przeznaczenie. Kiedy narodziłeś się na nowo, to razem z tymi nowymi narodzinami, kiedy poznałeś Boga, przyszło do twojego życia twoje przeznaczenie i tam zamieszkało. Dopóki jesteś niemowlęciem w Panu i myślisz tylko o mleku, o jego cieple, to nawet o tym nie wiesz. Ale kiedy zaczynasz rozwijać się, zaczynasz żyć z Bogiem... I think Ichiro would like to understand what I'm talking about. Okay. Ale kiedy zaczynasz żyć z Bogiem, kiedy zaczynasz zbliżać się do Boga, kiedy zaczynasz Go poznawać, to nagle widzisz, że coś się z tobą nie tak jest. Że zaczynasz po prostu w pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach, słysząc pewne słowa, pewne treści, coś się z tobą zaczyna dziać. Ja dzisiaj ci mówię, jesteś przeznaczony do zwycięstwa. Jesteś przeznaczony do walki i do zwycięstwa. Życie z Bogiem ma wielką wartość. My wszyscy otrzymaliśmy wolność, ale za tą wolność została zapłacona najwyższa cena, cena krwi. Wolność jest za darmo, ale ktoś musiał zapłacić najwyższą cenę. Cenę krwi swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I ty tak samo jesteś przeznaczony do tego rodzaju życia. Jesteś przeznaczony do życia, które daje siebie na ofiarę do końca. I dlatego właśnie, kiedy stykasz się z tego rodzaju treściami, coś w tobie zaczyna grzyć, ponieważ mówisz, jest więcej, jest coś większego. Twoje serce reaguje. Definicja twojego życia z Bogiem to jest zwycięstwo i nic mniej. Moja mama ogląda sobie telewizję, nagle patrzę, bierze telefon. Mówię, co robisz? Wysyłam SMS. Na co? Na tą sierotę, co przed chwilą pokazali. Mówię, tak zawsze robisz? Ona mówi, zawsze tak robię. Ja mówię, niesamowite. To ile tam teraz wysyłałaś? 2,40 plus VAT. Ja mówię, mamo, czemu tak robisz? Pan mówi, Bóg nie będzie sądził, jak nie będę wysyłała tych SMS-ów. Ja patrzę na nią. Niesamowite. Nie poznała Boga tak jak ja. W inny sposób Go poznaje. Mojej siostrzenicy mówi, że my jesteśmy innej wiary. Tak wiele nas różni, ale patrzę na nią i mówię sobie, kurczę, ma to samo serce w środku, które po prostu odpowiada na to, co Bóg zbliża do jej życia i nie może z tym usiedzieć spokojnie. Przy czym tobie twoje serce zaczyna bić? Przy czym tobie zaczyna twoje serce drgać? Co ciebie podnosi wysoko? Powiem ci, zwycięstwo i nic mniej dla twojego życia Bóg przygotował. Amen. Zwycięstwo i nic mniej. Teraz przeczytajmy, na czym polega to zwycięstwo. A wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Po pierwsze, zwycięstwo jest zawarte w tym, że jesteś narodzony na nowo. Jest! Jesteś w dobrej drużynie! Znalazłeś się po właściwej stronie! Przyłączyłeś się do właściwego obozu i od tego dnia jest wpisane zwycięstwo w twoje życie! Idzie żołnierz na pokór i go pytają, gdzie chce służyć. I on może wybrać. W kuchni? W prasie? W transporcie? Na gdzieś tyłach? Odwodach? Może w służbie medycznej? To już trochę gorsze, trzeba się krwinę oglądać. Ale może powiedzieć, ja chcę być w jednostce alfa. Z przodu! Ja chcę być w jednostce grom. Tego chcę. Amen? I w momencie, kiedy zostaje przyłączony do takiej jednostki grom, to już jest przeznaczony do zwycięstwa. Do niczego więcej. Zamieściłem dzisiaj rano link na Facebooku. Wszyscy są z tego kościoła, którzy są na Facebooku już, a już jest coraz więcej ludzi, coraz więcej jest posłusznych temu powołaniu. Żartuję sobie, nie jesteśmy powołani do internetu. Chyba, żeby głosić Ewangelię przede wszystkim. Zamieściłem link do filmu dokumentalnego z Discovery Historia o jednostce grom. Powiem wam, dzisiaj rano sobie obejrzałem 40 minut. To jest dobre. To jest dobre. Jednostka stworzona tylko po to, żeby wygrywać. Po nic więcej. Na 100 super wyselekcjonowanych przez armię ludzi do tej jednostki tylko 10 jest przyjmowanych. Kilka fal selekcji. Kiedy jesteś już tam w środku, jesteś przygotowany tylko do tego, żeby zwyciężyć albo umrzeć. Nie ma innych celów. Jezu, jak mnie to kręci! Tylko dwa cele! Zwyciężyć albo umrzeć dla zwycięstwa innych! To jest nasz Duch Święty. Jak tu jest powiedziane, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, to jest mowa o Tobie. To jest Twoje życie. Jesteś powołany do zwycięstwa, tak jak Twój król zwycięża. Twój król nigdy nie przegrał. Kiedy diabłu się wydawało, że przegrał, on zwyciężył. I odzyskał wszystkich ludzi dla swojego ojca. Kiedy powiedział, wykonało się. Jezus nie szedł przez życie, wlokąc swoje sandałki za sobą. Jego sandałki są wymienione w Biblii. Ale w jakim kontekście? Ja, chrzciciel, patrzy na sandałki Jezusa i mówi, nie jestem w stanie nosić ich za tobą. To są sandałki z Jezusa. Amen? Trzymałeś kiedyś buty w ręku jednostki grom? Nie wiem, czy jesteś godzien. I oglądać. To jest tajemnica wojskowa. Z czego są skonstruowane, jak wyglądają. Trochę koloryzuję. Może nie jest to tajemnica wojskowa. Amen? Ty jesteś przeznaczony dla zwycięstwa. Ty jesteś przeznaczony dla zwycięstwa. Tu jest powiedziane, kto się narodził z Boga, zwycięża świat. Powiedz mi, przyjacielu, czy narodziłeś się na nowo?
A, że nie wiedzą, bo mówią, no, nie wiem, teraz to już nie wiem, bo ostatnio nie za bardzo wygrywam, to może nie, może... Nie, powiem ci, narodziłeś się na nowo, tylko nie dotarłeś jeszcze do miejsca swojego przeznaczenia. Jeszcze nie przebiłeś się przez trening, jeszcze nie odkryłeś swojego przeznaczenia i przede wszystkim jeszcze nie zacząłeś wierzyć. Ponieważ tu dalej jest powiedziane, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Najpierw wiara, że przystępujesz do tego, który jest zwycięzcą, jemu oddajesz swoje życie i rodzisz się na nowo. A potem wiara w to, że zwycięstwo jest twoim jedynym przeznaczeniem. Amen? Chęci możesz wywalić każde swoje dotychczasowe życiowe doświadczenie do kosza, jeżeli nie było zwycięstwa. Ponieważ te doświadczenia nie mówią o prawdzie twojego życia. Powiesz, ale to mnie przybliżyło do Pana. Okej, wierzę w procesy. Niech tak będzie. Ale powiem ci, kiedy smutek dopada twoje życie i nawet masz taki czas, żeby po prostu się smucić. Biblia mówi, że jest czas smutku, czas radości, czas rzucania kamieni, zbierania. Są różne czasy. Ale nawet jeśli masz taki czas, to powiem ci, to nigdy nie jest czas, który Bóg przeznaczył dla twojego życia na zawsze. Bo smutek jest orężem wroga, żeby ciebie doprowadzić do zniszczenia. Amen? Jeżeli spotkał cię grzech, możesz powiedzieć, gdzie zmógł się grzech, tam picie i wylała się łaska. Chwała Bogu. Chwała Bogu, wróciłeś do Boga. Ale grzechem, celem grzechu nie jest przybliżyć cię do Boga.
Jeżeli jest cokolwiek z porażki w twoim życiu, to te doświadczenia nie mówią żadnych najważniejszych praw na temat twojego życia. One mogą mówić jakieś cząstkowe rzeczy, które możesz zastosować. Ale ostatecznie jesteś przygotowany do zwycięstwa i zwycięstwo jest ukryte w twojej wierze. Bogu. Jest! Amen. W 1994 roku premier Pawlak na spotkaniu Rady Ministrów rozmawiał ze swoimi ministrami. Wcześniej dostał telefon ze Stanów Zjednoczonych od ministra obrony Stanów Zjednoczonych, że mają problem na Haiti. Są zaangażowani jeszcze w innych częściach świata, w Iraku. I po prostu dostał telefon, że na Haiti jest rewolta, że dyktator hunty wojskowej został obalony, jest totalne zamieszki. Nie potrafią Amerykanie nad tym zapanować. Zadzwoni do premiera Pawlaka, czy mogą swoją jednostkę specjalną przysłać. Grom akurat. Wtedy jeszcze w Polsce nikt nie wiedział, że Grom istnieje. Bardzo wąska grupa ludzi wiedziała. I premier Pawlak zwraca się do ministra obrony i mówi tak. Ministrze obrony, ile czasu potrzeba, żeby taką jednostkę specjalną wysłać w takim celu? I minister obrony pomyślał i mówi, no, się dobrze sprężymy w 2 miesiące. Wtedy odwrócił się do ministra spraw wewnętrznych, któremu podlegała jednostka Grom. I mówi, czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dysponujemy taką specjalną jednostką? I ile czasu potrzebujemy? On powiedział, tak, dysponujemy, potrzebujemy 1,5 godziny. Wszyscy ministrowie zastanawiali, że się facet nie przejęzyczył. Wtedy niewielu ludzi wiedziało, że taka jednostka istnieje. Polecam wam ten film. Cały film mówi o tym, że o naszym powołaniu chrześcijańskim. Autorzy, nakręcając ten film, nie wiedzieli, że nakręcają go dla nas. Jednostka Grom nie zdaje sobie sprawy, dla jakich poważnych celów została stworzona. Żeby chrześcijanie dowiedzieli się o swoim przeznaczeniu. Niesamowity film. Szkolenie jak przebiega. To jest dla mnie jedna z mocniejszych momentów tego filmu. Wiele etapów szkolenia, wycisk taki, że po prostu... mój kadr dzisiejszy poranny to jest pestka. Jedno z ćwiczeń wam opowiem. To mi się bardzo podoba, bo to świetnie koresponduje z kościołem. Jedno z ćwiczeń, że każdy żołnierz jednostki specjalnej Grom musi zagrać porwanego w akcji taktycznej, w której używa się ostrych naboi. Zamykają go w pokoju związanego na krześle razem z manekinami i w pewnym momencie zostają wysadzone drzwi, towarzyszy temu huk, podmuch, on nie ma żadnych zabezpieczeń, siedzi tam po prostu jak cywil związany. Wpada jednostka i rozwala ostrymi pociskami wszystkie manekiny, które stoją wokół niego. Jak to przejdziesz i masz sucho dalej, jesteś przygotowany. Wiecie, jak to obejrzałem sobie, pomyślałem od razu, Jezu, to jest o kościele. To jest o kościele. Przecież my wszyscy musimy takie szkolenie przejść. Przychodzisz do kościoła i nie wiesz, kto jest manekinem, kto nie. A tam kościół za kazalnicą z ostrą amunicją stoi. I jeszcze paru innych ma ostrą amunicję albo jakąś kosę w kieszeni i ci ją załaduje po spotkaniu. Bo się pomylił, że nie walczymy z krwią i z ciałem, z diabłem i wszyscy braćmi jesteśmy. Zapomniał. No to dzieciom rozdali ostre zabawki. Narzędzia do wzajemnego zachęcania się. I oni się wzajemnie zachęcają. Jesteś w kościele i nagle mówisz, Jezu, po prostu chrześcijanie, jest jakieś wariactwo. Stary, możesz być zgorzkniały do końca życia. Powiedzieć, że ta jednostka Grom jest do niczego. Że w ogóle to ci się nie podobało i dlatego zrezygnowałeś. I nie opowiedzieć nikomu o swoich mokrych majtkach. Możesz tak zrobić. I powiesz, nie, słuchaj, co tam śpiry? Co mnie tam spotkało? Jezu. To mnie spotkało od pastora, od żony pastora, od liderów i od zwykłych, słuchaj, od takich ludzi, którzy normalnie, no ja inne prawie nie znałem, a mi tak dołożyli. Przyjacielu, prawdziwi wrogowie są gdzie indziej. Tu jesteśmy na ćwiczeniach. Jesteś powołany do zwycięstwa. Amen? Po prostu trenujesz, jesteś w trakcie. Musisz zachować wiarę, bo ona jest zwycięstwem, które zwycięża świat. Wiarę, że Biblia mówi to, co mówi, bo tak jest. I iść tą drogą swojego życia. Amen? Rozumiejąc, mądrości. Ale powiem wam, przede wszystkim w wierze. Przede wszystkim w wierze. I 5 wiersz. Bo któż może zwyciężyć świat?
Hallelujah. Bo któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Amen. Zwycięstwo jest przeznaczone tylko dla tych, którzy wierzą. Którzy wierzą do końca. Wierzą, kim jest Bóg. Wierzą, rozumieją, widzą, rozeznają i zwyciężają. Amen. Jesteś powołany do zwycięstwa. Jesteś powołany, żeby być mocnym w wierze. I wiecie, jak a propos jeszcze dzisiaj tych wydarzeń, które teraz są, które są rocznicą, niesamowita ilość różnych ilustracji nasuwa, ponieważ my często nie potrafimy właściwych wniosków wyciągać z tego, co się nam przydarza. I upadamy w wierze, jesteśmy rozgoryczeni i rozumiemy wszystkiego. To jest trudna sprawa. Się zastanawiam, dlaczego ciągle jeszcze ludzie nie doszli do właściwych wniosków, ale coraz więcej dochodzi do właściwych wniosków. Powiem wam tylko kilka myśli z wczorajszego dnia, które do mnie dotarły. Jedna z rzeczy, która jest w tej chwili w trakcie badań, ale archiwa rosyjskie są zamknięte, jest taka, że nie wiadomo, czy Niemcy by były po II wojnie światowej podzielone na pół, gdyby front wschodni na Wiśle nie stał 6 miesięcy. W ogóle tego nigdy nie analizowałem, ale historyk, który tym się dzielił, mówi, że są poważne podstawy, żeby tak myśleć, ponieważ kiedy po prostu front wschodni zbliżał się do Wisły, wszyscy liczyli, że to po prostu kilka miesięcy jest po wszystkim. A on stanął na pół roku. Nigdy się tak na długo nie zatrzymał, kiedy już wyruszył. Ale to dało ludziom z zachodu, aliantom, po prostu zacząć wygrywać bitwy i przesuwać się. I kiedy mieli ciężką zimę w Ardenach, to mogli po prostu zyskać czas. Taka myśl tylko. Ja nawet nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Ale powiem ci, w Chrystusie twój żaden trud nie jest daremny. Żaden trud nie jest daremny. Jesteś powołany do zwycięstwa. Do ostatecznego zwycięstwa. Inna myśl. Jeden z profesorów mówił tak. To było ostatnie zbrojne, w pewnym sensie powszechne, oczywiście lokalne na terenie Warszawy, w pewnym sensie powszechne narodowe powstanie. Tak jak wszystkie zakończone klęską, ale ostatnie. Nie wszystkie. Okej, przepraszam. Wielkopolskie zwycięskie. No, wiadomo. W końcu dziadek z Poznania. Dobra, przepraszam. Poznanie, bardzo ważne. Tak, dla poznaniaków to bym już oberwał tutaj. Dobrze, że Zbyszek nie jest z Wielkopolski, to nie dał mi od razu. Tak. Ale mówi się ostatni, prawda? Po nim już nie było. Ale wiesz, to dało wszystkim do myślenia. Stalinowi, że nie może zrobić jeszcze jeden republiki sobie na Zachodzie. To, co się wydarzyło w Czechach. Jak dzisiaj jedziesz do Czech, żeby znaleźć kościół katolicki, który jest czynny w niedzielę. To jest po prostu masakra. Jak został po prostu naród wytrzepiony, można powiedzieć. I w tym kontraście Polska, którą musiało się obchodzić inaczej. Pierut w czasach stalinizmu chodził na msze przez całą swoją prezydenturę. Wyobrażacie sobie? Przecież wiadomo, że nie wierzył Bogu, w Boga, ani Bogu. Bał się Stalina i na jego rozkaz chodził na tę mszę. Z babcią swoją rozmawiałem. Ona mówi, że pierwsze lata po wojnie to nikt nie wiedział, o co chodzi tutaj. Manifest lipcowy, prawda? Jak się go czyta, mówią, że on nigdy nie został opublikowany drukiem po tym, kiedy został na początku opublikowany. Ponieważ taka ilość obietnic demokratycznych złożonych narodowi nigdy nie została złożona w historii. Później po prostu same kłamstwa. I wiesz, już tu Bierut, który lata na prze. Wiesz, Stalin zrozumiał, że to nie można tak sobie po prostu wejść, bo by musiał wszystkich wymordować, albo większość. Wiedział, że to musi się zrobić, stać inaczej. To był jeden z pierwszych etapów, kiedy przygotowań do zimnej wojny, kiedy alianci przestali ufać Stalinowi. Ponieważ wcześniej wiedzieli, że to jest ostry przeciwnik, ale z drugiej strony widzieli, ilu Rosjan ginie w tej wojnie i po prostu musieli się liczyć. Mówili, to po prostu wygramy ich rękami, prawda? Wysyłali przez Murmańsk czołgi i uzbrojenie i wiedzieli, że po prostu nie można. Ale tutaj, kiedy przez półtora miesiąca Churchill żąda, żeby zrzuty, które będą leciały z Włoch samolotami, zrzucą dla powstańców pomoc, żeby mogły wylądować na rosyjskich lotniskach przez półtora miesiąca, Churchill nie dostaje zgody na to. W końcu opinia publiczna zaczyna się na Zachodzie łamać i Stalin po półtora miesiąca, w połowie września wydaje zgodę, że okej, mogą lądować. Ale to już jest za późno, ponieważ już po prostu ktoś zrozumiał, że coś z tymi na wschodzie jest nie w porządku. Raczej z tym na wschodzie, tak? Bo nie mówimy o wszystkich. I teraz wiesz, ty jesteś w jakiejś bitwie. Do czego jesteś powołany? Do zwycięstwa! Jesteś powołany do zwycięstwa! Amen? Do niczego mniej! Halleluja! Do niczego mniej! Jesteś powołany do zwycięstwa! Po misji na Haiti jednostka GROM przyjeżdża minister obrony Stanów Zjednoczonych i powiedział, że współpracował z różnymi jednostkami specjalnymi z różnych krajów, ale wydaje się, że w Europie to wy teraz jesteście najlepsi. A to było 5 lat po upadku komunizmu. Wystarczyła chwila, żeby po prostu zbudować jednostkę, która po prostu pójdzie w ogień i wygra. Niesamowite zupełnie. Dowiedziałem się, że byliśmy jednymi z pierwszych, którzy brali udział w lądowym desancie w czasie wojny w Iraku, zdobywając wieże na morzu, które służyły do pompowania ropy na statki. Jeszcze Irak się nie zdążył zorientować, że inwazja się zaczęła, lądowa, a już nasi siedzieli. I niesamowicie to było po prostu słuchać, jak opowiadał ten oficer, jak ta akcja przebiegała. On mówi, że po prostu cała ta platforma po prostu była zgłupiała. Po prostu zgłupiała. Oni zdobyli całą platformę, jak już ją zdobyli, to pierwszy telefon zadzwonił na platformie z lądu, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, zadzwonić na platformę, platforma była całkowicie opanowana. W zupełnej ciszy. Pontony, nurkowie, helikoptery. Mamy. Nie po to się przygotowuje jednostkę specjalną, żeby ją wysłać jako mięso armatnie i żeby byli jeszcze jednymi z walczących. Do tego to się bierze rekrutów z marszu. Ale jeżeli się poświęca tysiące, setki tysięcy, miliony, tworzy się tajemnicę wojskową, ukryte struktury, ukryte rekrutowanie tych po prostu żołnierzy, poświęca się na to czas, najlepsze kadry, to tylko po to, żeby wygrać. Bóg Ojciec nie po to posłał swojego Syna na ziemię, żeby spróbować, czy się uda. Nie ten Syn, to następny. Nie, jest tylko jeden Syn. Jest tylko jeden Kościół. Ty jesteś jedyny dla Boga ze swoim powołaniem. Jesteś jedynym, który może wykorzystać zdolności, jakimi cię Bóg obdarzył. Amen? Tylko ty możesz wykorzystać swoje życie we właściwy sposób. Bóg powołał cię do zwycięstwa. Halleluja! Amen. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Wiesz, może tak. No, ale dlaczego? A dlaczego? Tak, że te przykłady wojskowe. Może weźmy coś z ogrodnictwa. Wiesz, z ogrodnictwa było tydzień temu. Osianie było. Ale w Królestwie Bożym zawsze chodzi o wszystko albo o nic. I zawsze chodziło o krew. Książkę, którą wam polecam, mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła, autor pisze, że chrześcijaństwo zawsze było zdrowe, jak było prześladowane i krew się lała. Zawsze. Ponieważ w kościele wtedy każdy musiał być jednoznacznie określony, wiedzieć, w co wierzy i dokąd idzie. Mówi, kiedy skończyły się prześladowania, ludzie się rozprzęgli. Pojawił się grzech. I wtedy jedynymi wzywającymi do nawrócenia byli ci, którzy aplikowali ludziom samodyscyplinę. A powiem ci, samodyscyplina jest czymś za małym. Samodyscyplina jest potrzebna matce, która ma wykarmić swoje dziecko i zająć się wszystkimi pieluszkami, sprawunkami, zakupami, chorobami i wszystkimi detalami. Najlepsi menadżerzy w firmach to są matki, które wychowały kilkoro dzieci według badań, asystentkami prezesów, ponieważ są w stanie w jednym czasie trzymać wiele rzeczy naraz i nie pomieszać się. Samodyscyplina jest potrzebna do takich rzeczy. Ale powiem ci, do zwycięstwa jest potrzebne serce pełne wiary. I to jest troszeczkę coś innego. To jest troszeczkę coś innego! Halo! To jest coś, że jesteś w stanie umrzeć dla tego. Jesteś w stanie poświęcić wszystko, rozdać wszystko, żeby wziąć wszystko. Halleluja! Ewangelia Jana, 11 rozdział. Zaraz będę dalej was męczył tą militarią. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 40 wiersz. Jezus mówi tak. Rzekł jej Jezus. Czyż ci nie powiedziałem, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Chcesz zobaczyć to najwspanialsze. To wielkie, to zwycięskie. Swoje życie, Boga działającego w twoim życiu. Jest powiedziane, jeśli uwierzysz, zobaczysz. List do Rzymian mówi, sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu.
I widzisz, jest potężna różnica pomiędzy rozważaniem rzeczy w swojej głowie i intelektualnym poukładaniem rzeczy, a czym innym jest mądre serce, które jest pełne wiary. To są rzeczy, które się ze sobą nie są w stanie pomieszać. John Wesley powiedział, że właśnie myślenie, intelektualne rozważania to jest po prostu straszny wróg wiary i substytut wiary. Wiara jest zrodzona w sercu. Używam takiej aplikacji w telefonie, Twitter się to nazywa. Jestem już troszeczkę uzależniony od tego. Dyskutuję z różnymi ludźmi, czytam, piszę. Możecie mnie znaleźć, Pastor Marko, na Twitterze. Będę miał od was sygnały też, że żyjecie. I tam różne rzeczy się pisze, odpowiada się, dyskutuje. No po prostu super sprawa w ogóle. Nie trzeba dużo myśleć, a można dużo gadać. Coś dla mnie. Pastorze, wolelibyśmy, żebyś jednak troszeczkę czasu poświęcił na myślenie. Powiem ci, nie jestem powołany do tego, żeby myśleć. Jestem powołany do tego, żeby zwyciężyć. Niestety. Jestem trenowany, żeby zareagować we właściwym czasie, we właściwy sposób, z pełnią odwagi. A nie żeby zachować dystans do wszystkiego i wszystkich. To akurat jest z Facebooka, z tego tygodnia, dyskusja na pewnym forum. Jeden brat napisał, bardzo kocham tego brata, no niestety podłożył się. Napisał tak, ja jednak zachowuję do tej sprawy pewien dystans. Więc nikt mnie tak nie wkurza jak chrześcijanin, który zachowuje do czegoś dystans. Bo to jest chrześcijanin, który wszystko stara się upchać w swojej głowie. To jest chrześcijanin porażka. Już sobie wyobrażam mojego Przemka, który zachowuje dystans. Od razu bym z nim poszedł do lekarza. Od razu. W niczym nie zachowuje dystansu, dlatego trzeba go trzymać za ręce i nogi. I to jest moje dziecko. Amen. I wiara jest zrodzona w sercu, a nie w mózgu. Dobrze, wracam do tej tego. Jeden gościu napisał na forum, napisał tak. Naród, który żyje przeszłością, traci swoją przyszłość. No, 1 sierpnia coś takiego napisać, to jak dać mordę wszystkim Polakom. Ale że gościa już znam z tego tweetowania już od dłuższego czasu i jest całkiem intelektualny, Polak, fajny, zda się na literaturze, mieszka w Niemczech. No to mu odpisałem. Napisałem tak. No, zgoda. Lekcje z przyszłości trzeba brać, żeby się nie pogubić, ale trzeba żyć ku przyszłości. I on od razu mi odpisał. Wiecie, to jest facet, który jest bardzo długo na tym, ma tysiące ludzi, którzy do niego piszą, więc generalnie to jest taki kłębowisko. Nie wiadomo, czy ktoś do kogoś dotrze, czy coś odpowie. To jest jedna jakąska. Ale patrzę, odpisuje mi tam z Niemczech. I mówi, że o, po pastorze się takiej odpowiedzi nie spodziewał. Ale on by chciał, jako katolik, żebyśmy my byli bardziej protestanccy, pragmatyczni, z wyższą etyką pracy. Ale wiecie, jak ja jestem we właściwym miejscu, to ja po prostu się nie nadaję do żadnej dyskusji. Ja od razu walę. A ja mu odpisałem, że tak, podstałem protestantyzm zachodni i dziękuję bardzo. Mówię, wolę być protestanckim pastorem w katolickim kraju. Wysłałem. Jest, coś się zaczęło. A on mu odpisuje, o, ciekawe, czyżby dlatego, że łatwiej zostać premierem? Po wózka, który jest luteraninem. Ja mu odpisałem, nie, bo nie potrafię żyć bez emocji i fantazji. Jak mam wybierać między Kalwinem a Wesleyem, to wybieram Wesleya. Już nic więcej nie odpisał, już była cisza. Ale powiem wam, my mamy pewną charakterystykę przez Boga daną jako Polacy. I powiem ci, to jest tak, że jak Bóg wyznacza granice każdemu narodowi, to Biblia mówi po to, żeby naród szukał Boga, żeby go znalazł i oddał mu chwałę swoim funkcjonowaniem. I już te granice, które Bóg wyznacza, to nie są tylko granice geograficzne. To jest po prostu tak, jak Bóg tworzy dany naród. Jednych umieścił na Islandii, 150 tysięcy, i ma jakiś ukryty plan w tym. I to nie chodzi o to, że to jest na północy, że ich jest tylko tyle, że to jest jedna wyspa. Tam jest coś więcej, ale to jest tajemny plan. A nas nie umieścił tutaj, na tej wschodniej części wyżyny, wielkiej wyżyny europejskiej, po to, żebyśmy między dwoma rzeczkami czy trzema się zmieścili. To nie o to chodzi. Umieścił nas w pewnym określonym celu. I to miejsce, w którym mieszkamy, wytworzyło takie, a nie inne dusze nasze. I mi to bardzo pasuje, ponieważ Biblia mówi, że wiara się rodzi w sercu, a nie w głowie. W tym samym miejscu, gdzie rodzi się wiara, tam się rodzi pasja, fantazja, emocje i gotowość na oddanie i poświęcenie życia. Co mi z tego, że ja będę pragmatyczny? parę innych lekcji z historii. W ogóle nagle odkryłem w tym tygodniu, że my jesteśmy zwycięskim narodem. Bitwa pod Grunwaldem. Ostatnio czytałem opracowanie. Tyle słyszałem, że ten Jagiełło to się nie popisał, bo nie podbił Malborga. A czytam w zeszłym tygodniu, że w ogóle był kapitalnym strategiem i nie mógł sobie pozwolić na zdobycie Malborga, ale faktycznie, bo byłby oskarżony o zwalczanie chrześcijańskiego zakonu i zaraz by krucjada została wysłana na wschód zachodniej Europy, gdyby totalnie zmiażdżył krzyżaków. Więc nie mógł na to pozwolić. Musiał wyraźnie pokazać, że broni swoich interesów jako król chrześcijański. Strateg. A w bitwie, która była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy, odniósł druzgocące zwycięstwo, dlatego że nie zastosował się do współczesnej panującej taktyki. Po prostu zrobił parę rzeczy. Jedna rzecz to była ucieczka z pola bitwy. Pierwszy manewr, który umożliwił zwycięstwo pod Grunwaldem, ucieczka z pola bitwy. To tak jak my. To tak jak Kościół Pana Jezusa. Powiem wam, diabeł po prostu nie wie, co tu się wydarzy. Myśli, Polacy, gdzie tam? Patrzcie, Kościół droga. Jest totalnie zmylony. To jest tak jak Gandalf powiedział o Hobbitach. Powiedział, taki mały ludek. Nikt o nim nie wiedział. Ukryty gdzieś na zielonych wzgórzach Shire. A taki odporny. Gotowy misję dokończyć. I Frodo zaniósł pierścionek do jaskini. A? To tak jak z Kościołem. Jagiełło robi zwrot, krzyżacy myślą, że wygrają, oni uciekają, rozproszają, atakują jeszcze raz. Drugi taktyczny zwrot, wysyła piechotę przeciwko jeździe ciężkiej. Nikt tego nie robił. Oni zawsze przegrywali. Zawsze wysyłało się jazdę przeciwko jeździe. A on nie. I ci, po prostu wiesz, z lasu wyciągnięci Litwini i inni Prusacy, po prostu ściągają tych gości za te ich żelazne puszki z konia, mordując wcześniej konie. I dokonują rzezi. Nikt się tego po prostu nie spodziewał. Nikt się tego nie spodziewał. Jesteśmy Polakami. Wiedeń. Arabowie próbują podbić Europę. Zupełnie tak jak w dzisiejszych czasach. Turcy nie są Arabami. Dzięki Zbyszek, drugi raz już. Jeszcze, to trzecia uwaga, masz batonik. Na końcu. Turcy, prawda? I jedzie Sobieski z husarią. I po prostu w pewnym momencie zaczynają grzać. Przez winnice, mury winnic, kamienne. Niektórzy konie się przewracają. No po prostu wymiatają gości na po prostu na dłuższy czas i chronią Europę. Można domyśleć tak, ci Polacy to po prostu nie wiadomo, nie wiadomo. Powiem ci, coś jest wiadomo już. Czytaj Biblię. Patrz, gdzie twoje serce reaguje. Jesteś powołany do zwycięstwa. W 1939 roku wiecie, że to mógł być koniec II wojny światowej? O tym już piszą naukowcy wyraźnie i tutaj nie ma dyskusji. Ale mógł być koniec II wojny światowej, gdyby nie pragmatyczni Francuzi i Anglicy, którzy nie zdecydowali się nic zrobić. Naukowcy mówią, historycy od wojska, mówią, że po kampanii wrześniowej Niemcy byli wypłukani, spłukani. To przerosło ich siły. Nigdy się tego nie spodziewali, że to będzie trwało. Tyle, ile trwało i tyle, ile będzie kosztowało. Bo ktoś po prostu powiedział za ministrem Beckiem. Dziś ludzie śmieją. Tak, ci Polacy to sami tacy jak ten minister Beck. Pokazują, że nic nie oddadzą, a później wszystko oddają. Nie rozumiesz czegoś. Nie rozumiesz czegoś. Jesteś powołany do zwycięstwa. Może jesteś przejechany, zmiażdżony, bity, prześladowany. Nie ma żadnego znaczenia. Jesteś powołany do zwycięstwa. Jest w twoim sercu, jest umieszczone zwycięstwo. Amen? Ale oni woleli dyskutować. Później lotnicy polscy. Najpierw uciekają i pierwsi lotnicy już we Francji walczą. Ja w ogóle o tym nie wiedziałem, myślałem, że dopiero w Anglii. Jest opisane świadectwo jednego z polskich pilotów, który leci na wschód, na linię frontu we Francji, swoim myśliwcem wojskowym i widzi nadlatujący po prostu wielką eskadrę. Jest przerażony, mówi po prostu, no teraz to już po mnie. Nagle ta eskadra go mija, patrzy, a są znaki francuskiego lotnictwa ma na skrzydłach i go mijają wszyscy i później się dowiaduje, że przeprowadzają ewakuację lotnisk na zachód, a on jedyny, który leci walczyć. Za chwilę są już w Anglii. Dywizjon 306, inne dywizjony, Polacy. Co to są za piloci? Ci, których najmniej zestrzeliwują procentowo i ci, którzy sami najwięcej zestrzeliwują innych. I później co? Później gorycz, tak? Bo jak jest defilada zwycięstwa kończąca II wojnę światową, to ze względu na żądania Stalina, Churchill odwołuje polskie wojska i one nie biorą, jedyna narodowość, która nie bierze udziału w defiladzie zwycięstwa na koniec II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. To czujemy, nie? Ale naszym przeznaczeniem jest wygrać. Amen? I powiem wam, ten czas się zbliża. Wielkimi krokami. Jest prorokowany w Biblii. Biblia mówi o Polakach. Jak to mówi o Polakach? Mówi, że ci, którzy narodzili się z Boga, zwyciężają świat. To jest o Polakach. To jest o nas. Amen? Co ci w duszy gra? Czego chcesz? Co chcesz zobaczyć? Możesz pójść w kierunku. Jestem zły, grzeszę. Grzech mieszka w moim życiu. Muszę poddać się większej dyscyplinie i samokontroli. Powiem ci, mylisz coś. Nie jesteś urodzonym Szwajcarem, który zachowa tajemnicę do śmierci, ile złota zgromadził w skarbcu. Który nigdy nie wyda na nowy chodnik, dopóki stary nie jest zjechany już do końca. Polak najpierw robi kostkę brukową przed domem, a później parkiet w domu. No chyba, że jest z Poznania. Dlatego wygrali tamto powstanie. Rozumiesz? Gdzie twoje serce? Niektórzy mówią, poukładać to wreszcie, to życie, zapanować nad nim. Nie jesteś powołany do zapanowania. Jesteś powołany do zwycięstwa. Nie jesteś powołany do ogarnięcia wszystkiego. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Ja muszę się tu połapać, bo już tyle razy oberwałem w tym kościele, ja muszę to zrozumieć. O co tu chodzi? Muszę wiedzieć, skąd mogę oberwać. Słuchaj, to jest jednostka grom. Tu wszyscy do wszystkich strzelają. Powiem ci, tylko dowódca wie, co tu się dzieje. I nie jest nim pastor, aleluja. To jest kościół pastora oczywiście. Zawsze mówię, że to jest mój kościół, Marka Wsiłki. I to jest jakieś tam odznaka tutaj. Tutaj Pan Bóg, a tutaj MC pod spodem. Będziesz nosił, bo jakoś te dywizje się, grupy, drużyny, pułki dzielą. Jakoś to tak jest przez Boga ustanowione. Ale ostatecznie jest najwyższy, który dokładnie wie, do jakich celów nas przygotowuje. Ja miał wam tyle jeszcze do powiedzenia o armii, o wszystkich innych rzeczach, ale już dzisiaj znieść nie możecie. Halleluja. Więc wiesz, przychodzi czas zmiany i ty po prostu zauważ to. Ty to zauważ. Twoje zbawienie było jak wyjście z Egiptu. Teraz słuchajcie uważnie. Ostatnia rzecz, którą powiem dzisiaj. To jest jak wyjście z Egiptu, twoje nowe narodziny. Bóg po prostu stąpił z plagami, osądził twoich wrogów, utopił ich w Morzu Czerwonym. I narodziłeś się do Boga nie dzięki własnej sile, nie dzięki własnej mocy. Z łaski zbawiony jesteś. Tak się zaczęło twoje życie. Potężnym zwycięstwem nad wrogami. Wyrwanie z bagna, z błota, osądem wszystkich twoich wrogów. Tak zaczęło się twoje nowe życie. Sam byś się na nowo nie narodził nigdy, gdyby Bóg nie poskromił wszystkich twoich wrogów. Ale on ich poskromił i ciebie przyjął do królestwa. Wyszedłeś z Egiptu. To jest twój eksodus. I wiecie, co Żydzi robią na pustyni po tym, kiedy mają ten eksodus? Są na pustyni i wiecie, co ciągle powtarzają? Zginiemy na tej pustyni. Nie rozumiejąc tego, że przed chwilą zginęli wszyscy ich wrogowie. Amen? Teraz my jesteśmy jego kościołem. Przychodzi czas zmiany, podboju i zwycięstwa. Już więcej nie mów, że zginiesz. Zginęli to wszyscy twoi wrogowie. I już ich nie ma, jak mówi Biblia. Chełpili się jak cedry na Libanie. I ciach. Nie ma ich. Bóg ich pokonał. Gdzie są wszyscy twoi wrogowie, mówi Biblia? Gdzie oni są? Nie ma ich. Śmierć jest przygotowana dla twoich wrogów, nie dla ciebie. Ale teraz przychodzi czas Jozuego. Czas podboju ziemi, która jest dla ciebie przygotowana. To Bóg dla ciebie przygotował. Wchodzisz na nowy teren. Zdobywasz nowy teren. Przemek, przestań biegać. Ja już kończę.
Zamknięcie musi się dokonać w ciszy i łzach. Gubię myśli. Amen. Dobrze, powstańmy wszyscy razem. Nie było mi dane dzisiaj romantycznie zakończyć. Przeczytam dwa wersety w takim razie. Ewangelia, list Jakuba. Masz Biblię, możesz się na koniec otworzyć, stojąc sobie. List Jakuba, poproszę zespół. 4 rozdział. Wiersz 7 mówi tak. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Amen, jesteś powołany do zwycięstwa. Słowo Boże mówi, przeciwstawcie się diabłu. Powiedz, przeciwstawiam się diabłu. Powiedz, przeciwstawiam się diabłu. Jestem powołany do zwycięstwa. Amen. I drugi wiersz, a propos przeciwstawiania się. 1 Piotra 5,9. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Amen. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Nie ma substytutu dla wiary. Wiara jest w sercu, nie w głowie. Twoje serce ma być ożywione wiarą. Masz się swoim wrogom przeciwstawić mocnym, będąc mocnym w wierze. A wróg ucieknie od ciebie. Bóg zsyła swoje namaszczenie, abyś odniósł zwycięstwo. Abyś podpijał narody. Abyś dotarł z Ewangelią do dziesiątków, setek i tysięcy. Bóg przeznaczył cię na to, żebyś żył w tym czasie i żebyś nie dał się pokonać, ale zwyciężył w nim, będąc mocnym w wierze. Bóg ciebie stworzył dla zwycięstwa i dla śmierci, dla niczego więcej. Masz odnieść zwycięstwo. 5,9. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Nic niezwykłego nas nie spotyka. W tym tygodniu w Pakistanie dzieci ginęły za Ewangelię. W tym tygodniu. Nic niezwykłego ci nie spotyka, jeśli natrafiasz na opór w swoim życiu. Codziennie chrześcijanie na całym świecie są mordowani. Nic niezwykłego ci nie spotkało. Amerykanie mówią, ile tysięcy zginęło w World Trade Center 11 września. Nie wiedząc o tym, że każdego dnia w powstaniu ginęło tyle ludzi przez 63 dni. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Świat cierpi, chrześcijanie cierpią, Kościół doznaje ucisku, ale ty jesteś przeznaczony, żeby zwyciężyć, żeby wygrać, żeby nie zatrzymały cię twoje cierpienia, ale żebyś odniósł zwycięstwo. Do tego jesteś przeznaczony, do tego jesteś powołany. Zwycięstwo i nic mniej. Niech twój umysł będzie trzeźwy. Rozumij, co się dzieje wokół twojego życia. Nie upadaj na duchu. Bóg cię podniesie. Bóg jest blisko ciebie. Chce ci pomóc. Bóg chce ci pomóc. Chce uczynić z siebie wojownika. Chce, żebyś z poczwarki zamienił się w motyla. Chce, żebyś wyruszył i odniósł zwycięstwo. Bóg chce, żebyś był Jego specjalnym, ukrytym wojownikiem. Pełniącym swoją misję tam, gdzie ciebie posyła. Mówię do ciebie dzisiaj. Dziesiątki i setki ludzi usłyszą Ewangelię przez ciebie. Dziesiątki i setki ludzi usłyszą Ewangelię przez ciebie. Ale powstań w wierze. Powstań w odwadze. Powstań w odwadze! Powstań w wierze! Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Upewnij się poprzez Jego Słowo, co na ciebie czeka. Bo nie czeka na ciebie mniej niż zwycięstwo. święty, dziękuję Ci, że tutaj jesteś. Przez całe te 2 godziny jesteś. Przez całe te 2 godziny jesteś tutaj. Aby potrząsnąć fundamentami. Aby potrząsnąć ziemią. Aby potrząsnąć górami. Ty tutaj jesteś. Ty tutaj jesteś. Ty tutaj jesteś. Gdy dotykasz gór, to rzymią, dymią. Gdy dotykasz ziemi, to się trzęsie. Góry są przenoszone. Oceany są niespokojne. Wzbudzają fale. Halleluja. Podnieś swoje ręce. Zacznij mówić do Niego. Jak nie wiesz co, to mów głośno w Duchu Świętym. Mów głośno w językach.